Kochani, chciałbym zacząć od pewnego wiersza i potem będę opowiadał. Opowiem wam historię właściwie wielkanocną o trzech pustych rzeczach. Puste rzeczy zazwyczaj, tak jak puste obietnice, to nic fajnego, to nic dobrego. Ale te trzy puste rzeczy są wypełnione po brzegi. Są spełnione, jak tylko się da, jak tylko było to możliwe. I przeczytamy o tym, czy dowiemy się o tym, opowiem po prostu, bo musiałbym czytać z każdej Ewangelii. Te teksty są nam dobrze znane. Zacznę od wiersza, który pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć. Grobie, chciałeś zatrzymać go skrycie? Śmierć jest mocna, lecz mocniejsze życie. Nad ciemnością światło góruje, przed złem prawość przoduje. Wiara i nadzieja ogłaszają odważnie niesłychanie. Dnia trzeciego Chrystus powstanie. Ziemia cierpliwie w ciszy leży, aż blask poranka przybierze. Zdraga się od ciężaru w sobie złożonego, ciała mistrza, zimnego i martwego. Jednak aniołowie ogłaszają odważnie niesłychanie. Dnia trzeciego Chrystus zmartwychwstanie. A kiedy słońce błysnęło nad górami, a światło wytrysnęło fontannami, ziemia zakwitła przywitaniem, raz jeszcze stopa Jego tu stanie. Niezliczone rzesze dumne są z tego, że Chrystus powstał dnia trzeciego. Tak to opowiada wiersz. Znana jest pewnie też, myślę, taka historia pewnego chłopaka z bogatej rodziny. Skończył studia, jak to było w zwyczaju. Rodzice kupowali takim dzieciom samochody. Była to bogata rodzina, stać ich było na to, więc poszli długo, przez miesiąc bodajże, oglądali różnego rodzaju marki samochodów, aż wreszcie znaleźli ten doskonały model, który jemu odpowiadał. W przeddzień rozdania dyplomów ojciec wręczył synowi prezent, mówi, to jest mój dar na ukończenie twoich studiów. I wręczył mu opakowaną Biblię. Chłopak, kiedy rozpakował tą Biblię, był tak rozczarowany, był tak zdenerwowany, tak zniechęcony, że rzucił tą Biblię w kąt, wybiegł z domu i więcej nie rozmawiał z rodzicami. Minęło wiele czasu, zanim pojawił się ponownie w domu, a był to telefon związany ze śmiercią jego ojca. Przychodzi do domu i oczywiście ogląda te wszystkie stare rzeczy. Między innymi przegląda tą Biblię. I w Biblii jest czek na dzień jego ukończenia studiów. Na sumę dokładnie taką, jaka była potrzebna na zakup tego wymarzonego samochodu. Wszystko było przygotowane, ale on był rozczarowany. Poczuł się rozczarowany. Pomyślał źle o ojcu. Nie chciał o nim słyszeć, nie chciał nic od niego więcej już wziąć ani otrzymać. Ta historia bardzo przypomina, jak wielu ludzi wciąż ma takie swoje rozczarowanie względem Boga. Mniejsze lub większe, ale gdzieś tam są rozczarowani Bogiem, zniechęceni co do tego, jak Bóg działa. I przez to mniej lub bardziej odrzucają Go. Być może są w dalszym ciągu religijni, ale odrzucają Boga, odsuwają Go gdzieś. Boże, Ty się nie znasz na tym. To jest za trudne prawdopodobnie dla Ciebie. Odrzucają cudowną obietnicę, ponieważ nie rozumieją i nie wierzą temu, co Bóg do nich mówi. Wolimy pozostać przy swoim, bo Bóg wydaje się być archaiczny. Bóg wydaje się być nudny. Moje życie bez Boga jest dużo lepsze, dużo ciekawsze, dużo bardziej ekscytujące. Już to mówiłem wiele razy, to ciągle mi się przypomina ten przykład Charlie Chaplina, kiedy matka mówi do niego, z takim talentem mógłbyś tak służyć Bogu. A mówi, ale nie miałbym takich pieniędzy, takiej sławy i takiego powodzenia. Więc wybieramy często tą drugą stronę. Z Bogiem na pewno bym stracił. Z Bogiem to nie będzie takie ekscytujące. Ja sobie sam muszę poradzić. Wolimy te kolorowe, puste, ale kolorowe obietnice. One nam bardziej pasują i nie chcemy, nie myślimy mamy nadzieję na wieczne życie, że jakoś to będzie, ale tak naprawdę nie bierzemy tego do głowy. Wmawiamy sobie, nie ma nic za darmo, musisz pracować, jak ty sobie nie pomożesz, to Pan Bóg ci nie pomoże. A to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Na szczęście trzeba sobie zapracować. Liczy się tylko to życie. I tylko na tym się wtedy człowiek koncentruje. Ale kto jak kto, ale Bóg nie daje, nigdy nie dawał i nie daje obietnic bez pokrycia. Czy znacie takie uczucie, jak to jest, kiedy ktoś coś obiecuje i później nie spełnia tego? Jakie to jest rozczarowanie, jakie to jest ból. Większy ból niż strata finansowa, niż strata materialna w jakiś sposób. Ktoś coś obiecuje i później tego nie spełnia. Szkoda, że dzisiaj ludzie nie zadają sobie trudu, żeby obalić mit zmartwychwstania. Mówię to, co mówię. Dzisiaj ludzie nie obchodzi to, nie zastanawiają się nad tym. Gdyby chociaż zadali sobie trud, żeby chociaż chcieli obalić to zmartwychwstanie, to mit, to bajka. Ale nie, wolą poprzestać na jakichś tanich, religijnych gestach, na czymś pozornym, ale nie wchodzą w głębie zmartwychwstania. Chcieliby znaleźć prawdę, ale wszystkie te rzeczy, które szukają, co im wystarcza dzisiaj młodzieży? Demotywatory albo temu podobne strony. Starsi może nie wiedzą, ale jeden obrazek, na którym jest często obraz i jedno zdanie. I to wystarczy. I tym się karmią. To wystarczy mi jako prawda, to wystarczy mi jako wiedza. Tym o tym rozmawiają. To wystarcza. I często właściwie, chociaż może starsi nie wiedzą o tym, że istnieje coś takiego jak demotywatory, ale tak mniej więcej wielu ludzi funkcjonuje. Jakimś jednym zdaniem, które gdzieś tam usłyszał, ale nie bada, nie sprawdza, nie wnika, nie zadaje sobie trudu. Boże, jeżeli jesteś, jeżeli rzeczywiste jest Twoje zmartwychwstanie, objaw mi siebie. Chcę Ciebie znaleźć, chcę Ciebie doświadczyć. Jedna z takich sentencji, takich obrazków niedawno brzmiała w taki sposób. Mówi, a co jeżeli Chrystus nie umarł z powodu grzechów, tylko po prostu go zabili? Jeden obrazek, ale jak mocny wydźwięk, ile ludzi zaraz to komentuje. Mówi, tak, to jest prawda. Po co się nad tym zastanawiać? Po prostu zabili go. Tak to się stało, tak się skończyło, a tu dorobiono do tego całą wielką filozofię, całą wielką historię. To nie jest to. To nie jest to. Potem pojawia się reklama od Twojego szczęścia. Dzieli Ciebie tylko 39 zł miesięcznie i będziesz miał programy w niebiańskiej jakości. Jedna buteleczka piwa i masz przyjaciół wokoło, wszędzie i szczęśliwie i będziesz, cały świat leży u Twoich stóp. Cały świat jest pełen obietnic, ale pustych obietnic. Cały świat ciągle nam coś obiecuje. Każda reklama coś nam obiecuje. Cokolwiek robimy, coś sobie obiecujemy. Ciężko pracuję, bo obiecuję sobie, że będzie lepiej, że będę miał lepiej. Zostawiam rodzinę, bo mam nadzieję, że będzie lepiej. Robię różne rzeczy. Staram się, męczę się, bo wierzę, mam obietnicę, że będzie lepiej. Cały świat jest pełen obietnic, ale te obietnice są puste. Za niektóre być może nie zapłacisz ani złotówki. Na pewno nie zapłacisz, są takie. Ale będzie Cię to kosztowało wszystko. Będzie Cię to kosztowało Twoją duszę. Bo po prostu nie oddasz swojego życia, swojej duszy Chrystusowi. Wtedy nie ma, wtedy obietnice wszystkie są puste. Ale Bóg zamiast pustych obietnic daje nam pustkę, która jest spełnieniem. Pustkę, która jest wypełnieniem tego, tych naszych najśmielszych marzeń, najśmielszych oczekiwań. Jeżeli marzysz o wielkich rzeczach, marzysz o spełnieniu, o wspaniałych rzeczach. Niektórzy potrafią to nazwać, niektórzy nie potrafią. Niektórzy widzą jakiś dom, samochód, rodzinę, życie, relacje. Niektórzy to widzą, niektórzy nie potrafią nazwać. Najśmielsze Twoje marzenia. Bóg jest tylko spełnieniem tego. I zaraz to zobaczymy w tej historii, którą chcę opowiedzieć. Więc są obietnice Wielkanocy. I one są naznaczone pustką, ale ta pustka, powiadam, ta pustka ma swoje znaczenie i ma swoje spełnienie. Pusty grób, pusty krzyż najpierw, pusty grób i puste te szaty czy te prześcieradła, w które Jezus był owinięty. Trzy puste rzeczy. Pusty krzyż, pusty grób i puste ubrania, puste szaty. Każda z tych rzeczy, z tych pustych rzeczy jest obietnicą spełnienia. Obietnicą spełnienia najlepszych, najskrytszych marzeń. Pusty krzyż oczywiście mówi o czym? O przebaczeniu naszych grzechów. Niedzielny poranek. Słońce jeszcze nie wstało, ale kilka kobiet idzie w kierunku grobu Józefa z Arymatei. Po drodze mijają wzgórze zwane trupią czaszką, Golgota. Jeszcze w piątek rozegrała się tam tragedia ich życia również. Nie one brały w tym udział, że nie na nich to się spełniało, ale ich to dotyczyło. Legły w gruzy ich marzenia. Teraz starają się o tym nie myśleć. Teraz mają zadanie do wykonania. Myślą tylko o jednym, namaścić ciało Jezusa. Wszystko, mimo wszystko, kiedy przechodzą obok wzgórza, przystają, przypatrują się z daleka pustym krzyżom. Nie mam świadkom horroru. Wczoraj był sabat, więc nikt nic nie ruszał. Przyjrzyj się, spójrz na ten krzyż, jak mówią wiele pieśni. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Zobacz te plamy krwi, tam gdzie na tym środkowym krzyżu, gdzie wisiał Zbawiciel, gdzie wisiał Jezus, gdzie na głowę wbito mu pałkami kolczastą koronę, śmiejąc się, szydząc z niego. Po bokach krzyża widać było ślady po przebitych gwoździami rękach. Tak jak to opowiadał Łukasz w piątek. Cała główna belka we krwi. Tak to po wielu razach, jakie otrzymał na plecy od rzymskiego żołnierza. To nie były tylko smugi, to nie były zadraśnięcia na skórze, ale rozdarte ciało do żywego. Pod krzyżem kałuża z przebitego włócznią boku. Wtedy już nie żył. Są do dzisiaj tacy, którzy chcą wierzyć, że on tylko udawał. Chcą wierzyć, że ktoś go ukradł. Ale świadkowie widzieli. Widzieli to Rzymianie, widzieli to Żydzi, widzieli to żołnierze. Oni to widzieli. Razem wykombinowali historyjkę o tym, że jego uczniowie przyszli w nocy i właśnie wykradli ciało Jezusa. Ale spróbuj sobie to wyobrazić. Spróbuj pomyśleć o tym i uwierzyć w to, że tych 11 prostych ludzi, w większości rybaków, pokonuje oddział rzymskich żołnierzy. Odsuwa kamień od grobu. I po co? Tylko po to, żeby ogłosić, że on żyje, kiedy naprawdę nie żyje? Żeby wmawiać światu kłamstwo i za to kłamstwo oddać życie? Jezus naprawdę umarł. I nie był to wypadek, tylko jakiś albo jakaś zbrodnia za wydumaną sprawę, ale i to nie Żydzi, nie Rzymianie uknuli ten spisek, to sam Bóg uknął ten plan. Sam Bóg tak to ułożył. Ojciec zaplanował wszystko ze szczegółami. I tak mówiliśmy w piątek, nawet te powinny nas przeszywać, to westchnienie Jezusa, to jego wołanie. Ojcze, jeżeli to jest możliwe, zabierz ode mnie to cierpienie. Jeżeli to jest możliwe, niech nie muszę cierpieć. Niech to minie, niech to odejdzie, niech to nie będzie moim udziałem. A może da się inaczej? Ale w końcu mówi, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wypełnianie woli Bożej nie będzie łatwe. Nigdy nie było i nie będzie łatwe. Ale ci, którzy pójdą za Jezusem, pójdą w posłuszeństwie, będą gotowi na wszystko. Ten krzyż musiał stać się pusty, żeby Boże obietnice mogły się wypełnić. Kiedy szatan triumfował, nasze grzechy Bóg z nas zdejmował. Tam na krzyżu Pan Jezus złamał moc grzechu i śmierci. Żądło szatana się wbiło, ale tym samym jego głowę skruszyło. Oto spełnia się obietnica, odsłonięta tajemnica. Oto grzech nasz zgładzony, oto człowiek uwolniony. Nikt mu win już nie wylicza, nie musi bać się Bożego oblicza. Teraz może wydawać owoce nowe, nie będzie jak to drzewo przeklęte, figowe. Zapłatą za grzech pewna śmierć była. Teraz jednak Jezusa krew ich obmyła. Kto każde słowo króla ceni w pokorze, ten się z celem jego nie mija w żadnej porze. Śmierć już po nas ręce wyciągała, już bramy piekieł otwierała, ale pusty krzyż przypomina, usunięta została ich wina. Wszyscy wielcy i święci mogą być piękni i przemili, ale to nie oni nas od grzechu i śmierci wykupili. Wielkie księgi, wielkie imiona wymieniają, ale tylko na jedno imię wszystkie kolana się zginają. Tylko ten jeden doskonały może zaprowadzić nas do chwały. Wróćmy do naszych kobiet. Idąc, zastanawiają się nad tym, co się wydarzyło, ale nie chcą za bardzo pozostawać przy tej myśli. Teraz tylko koncentrują się na jednym. Kto odwali nam kamień? Kto usunie kamień? Doświadczyły już w swoim życiu uwolnienia, same doświadczyły przebaczenia, ale nie uświadamiają sobie, jakie znaczenia tych słów wykonało się, jakie to miało znaczenie, jaką to miało moc, wykonało się. Jeżeli to był jakiś Boży plan, to wcale nie wyglądał na zwycięski. Jeszcze nie. Dla człowieka, któremu wali się życie, każdy dzień rozpoczyna się od myśli lub słów, kto odwali kamień? Kto usunie ten kamień na mojej przeszkodzie? Dla człowieka, któremu wali się życie, któremu grunt usuwa się spod nóg, bardzo często ten kamień stoi na zawadzie i w taki czy inny sposób było, kto usunie ten kamień, kto zabierze ten kamień, który stoi na przeszkodzie. Ale szły dalej. Pytam się przyjaciela niedawno, wczoraj dzwoniłem, jak żyjesz? No mówię, no trzeba żyć, to żyję. Mówię, nieraz jesteśmy przygnębieni. Trzeba żyć, to żyjemy. Ale nieraz to życie wcale nie jest takie, jakby nam, jakbyśmy to chcieli, żeby to wyglądało. Jakby nam się to marzyło. Ten kamień tam naprawdę był. Czy one go sobie wymyśliły? Nie. Ten kamień naprawdę był ciężki. To naprawdę była przeszkoda. Tam była naprawdę pieczęć gubernatora, Piłata. Tam byli żołnierze. Po drodze jeszcze, pamiętamy, co się dzieje, Mateusz opisuje, wielkie trzęsienie ziemi. Wielkie, nie mówi jakieś tam drgnięcia ziemi. No wielkie trzęsienie ziemi. I co teraz? Co robić? Co robić? Ale idą dalej. Idą dalej. I to przesłanie jest bardzo ważne dla nas dzisiaj również. To, co zostają na miejscu, przekracza ich pojęcie. Żołnierze są porażeni. Czytamy, są jak martwi. Kamień odwalony. Ale co z tego wynika? Dla nas ważna nauka. Rzeczy, które my widzimy jako ważne, to jest cel naszego życia nieraz. Odwalić kamień, usunąć przeszkodę. To jest moja największa przeszkoda, bo ja mam do zrobienia takie i takie zadanie. Wymyślamy sobie, albo naprawdę widzimy zadania, które są przed nami. I to trudne, to wydaje się być takie nie do pokonania. To najważniejszy problem w moim życiu. Nie mam gdzie mieszkać. Ale gdy już mam schronienie, gdy już mam dach nad głową, i to nawet luksusowe, wiem, że niektórzy mogą to potwierdzić, to wcale nas nie chroni wystarczająco. To wcale nam nie daje szczęścia, o którym marzyliśmy. Boimy się o zdrowie, modlimy się przed operacją, ale kiedy już odzyskujemy zdrowie, zapominamy. I dalej żyjemy po swojemu. Zapominamy o dawcy życia. A przecież będziemy musieli przed Nim stanąć. Będziemy musieli przed Nim zdać sprawę. Ciągle nam jest mało czego. Mało pieniędzy. Mało pieniędzy i mało czasu. Dwie rzeczy. Ciągle o tym najczęściej się mówi. Och, wiesz co, no nie mam czasu. Albo muszę iść do pracy, bo nie mam pieniędzy. Muszę iść do pracy. Nie mam czasu. A przecież będziemy musieli stanąć przed Bogiem i zdać sprawę. Marzymy w każdym razie o tych rzeczach, które są, wymyślamy sobie, myślimy, to jest przeszkoda, tak jak one widziały ten kamień, to jest przeszkoda, muszę tylko to usunąć i zrobię to, co sobie zaplanowałem i osiągnę cel mój. Ale to nie jest najważniejsza kwestia. Jak widzimy, Jezus mówi, to już jest zrobione. Jezus usuwa po drodze naszego życia wiele takich kamieni. A my ciągle wymyślamy sobie nowy kamień, nowy problem i nie mam czasu, nie mam pieniędzy. W kółko to samo. Za pieniądze można kupić, przeczytałem takie zdanie, wiele zegarków, ale nie czas. Można kupić wiele książek, wiedzy nawet, ale nie mądrość. Można kupić przyjemności, ale nie szczęście i niespełnienie. Można, rzeczywiście. Diabeł mówi, królestwa tego świata mam dla ciebie. Tylko mi pokłon oddaj, troszeczkę. Nikt nie będzie patrzył. Jesteś tu sam na sam. Zawrzemy taką małą umowę. Z jak wieloma ludźmi diabeł zawiera taki właśnie pakt. Ale wreszcie padają słowa, które od stuleci docierają z wielką mocą do tych, którzy słuchają sercem, a nie tylko uszami. Padają słowa prawdziwe, mocne, skierowane właśnie do nich. Oto jakieś niebiańskie postaci stoją przed nimi, mówią do nich: nie bójcie się, bo wiem, że szukacie kamienia? Że szukacie martwego ciała? Nie, mówi, szukacie Jezusa. Wiem, że szukacie Jezusa. Tak naprawdę za każdą rzeczą, której szukasz w swoim życiu, szukasz Jezusa, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Myślimy, że to jest mój problem. Ten właśnie kamień, który stoi przede mną i sprawa, którą muszę ja załatwić. Bardzo ważna sprawa, związana z Jezusem. Ja to muszę załatwić. Ale ten aniołowie mówią: wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. I tak mówi do nas Jezus. Tak mówi dzisiaj do nas, w tych słowach również. Wiem, kogo szukacie. Szukacie Jezusa. Szukasz Jezusa. Jeżeli słuchasz tych słów, jeżeli słuchasz sercem, usłuchasz tego, co jest głoszone, co jest mówione. I mówi do nich dalej: on wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Więc kolejna rzecz pokazuje pusty grób. Puste miejsce to jest pusty grób. Każda ta kolejna pusta rzecz nie jest pustą obietnicą, ale właśnie spełnieniem najskrytszych, najwspanialszych naszych marzeń. Krótka historia o pewnym chłopcu. Miał na imię Filip. Był inny niż reszta dzieci w wieku 8 lat. Był chorowity. Na zajęciach religii otrzymali specjalne zadanie wielkanocne. Nauczyciel dał każdemu puste jajko, niespodziankę. Mieli wyjść i znaleźć coś, co będzie włożyć do środka, co będzie mówiło właśnie o zmartwychwstaniu, o Wielkanocy. Dzieci rozentuzjazmowane powróciły z podwórka, jedno po drugiej otwierają swoje jajka i tłumaczą wybór. Jakiś kwiatek, tu jakiś motylek, tu jakieś dziwło trawy, tam kamyk. I wreszcie przychodzi moment na otwarcie jajka Filipka. Jajko jest puste. Dzieci podirytowane: o, głupek. Nie zrozumiał w ogóle, co pan powiedział. Nie zrozumiał zadania. Komuś tak się wyrwało, ale tak powiedział. Nie zrozumiał tego, co się stało. Ale nauczyciel spojrzał na Filipa, czując, że chce coś wyjaśnić. On mówi: zrobiłem wszystko dobrze. Łamanym głosikiem, słabością. I zrobiłem wszystko dobrze. Przecież grób był pusty. Przecież grób był pusty. Nastała cisza i pełne zrozumienie. Nawet wśród tych 8-latków. Zaakceptowano go, przyjęto do grupy. Stał się ceniony od tego momentu w jakiś sposób. Ale Filip ciągle zmagał się z różnymi schorzeniami, chorobami. Niedługo potem złapała go infekcja, z której już nie wyszedł, i parę tygodni potem zmarł. Na pogrzeb przyszła cała grupa, teraz już 9-latków. Na grobie zamiast tradycyjnych kwiatów złożyli właśnie te puste jajeczka. Jako symbol nowego życia i nadziei. Tak, pusty grób to jest obietnica zwycięstwa nad śmiercią. Obietnica pokonania mocy śmierci. W ten sposób Jezus mówi: udowadniam wam. Ja pokonałem śmierć. Wierzono po całym świecie w tą wieść, którą usłyszały wtedy niewiasty. Po całym świecie ta wieść się rozeszła. I ci, którzy w to rzeczywiście uwierzyli, przeżyli ten spełnienie tej obietnicy, pusty grób na sobie. Tak, Jezus zmartwychwstał. Oczywiście powiemy tak, niektórzy dostąpili zmartwychwstania, tak jak Łazarz i inni jeszcze byli, którzy dostąpili wcześniej zmartwychwstania. Ale co? Ale oni musieli umrzeć jeszcze raz. Oni musieli jeszcze raz pójść do grobu. Ale Pan Jezus nie zwyciężył śmierci tylko dla siebie i na jakiś czas. On zwyciężył na zawsze. On pokonał śmierć. I to jest ważne dla nas również dzisiaj, chociaż minęły setki i tysiące lat. Możemy zawołać: w śmierci czy grobie, gdzie jest Twoje zwycięstwo, gdzie jest Twoje żądło? Zmartwychwstanie to nie jest tylko przedłużenie życia. Zmartwychwstanie to jest moc nad śmiercią i grzechem. Możemy mieć piękne zasługi, możemy mieć piękne obrządki, możemy mieć piękny charakter, wiedzę potrzebną dla innych, ale jeżeli nie mamy Jezusa, jesteśmy niewolnikami grzechu, niewolnikami diabła. Jesteśmy w mocy śmierci. Problem oczywiście od wieków pozostaje ten sam. Mówi, ja? Niewolnikiem? Tak, to ty jesteś niewolnikiem. Mówimy, ale mi to niewolnictwo nie przeszkadza. Mi jest przyjemnie. Mi jest dobrze. Ja wolę takie. To ty jesteś niewolnikiem Jezusa. To ty, jeżeli idziesz za Nim, to musisz Jemu być posłuszny. Ale mi jest tak dobrze. Mi jest tak wygodnie, jak jest. Ja jestem wolny. Ale wolność w tym miejscu to tak, jakby ktoś mówił, jestem wolny, ja mogę sobie skoczyć w przepaść. Wolny jak spadochroniarz bez spadochronu. Wolny jak może być i nawet kapitan statku na pełnym morzu, ale bez statku. Co z tego, że jest kapitanem? Kiedy tonie, jesteś wolny? Na jak długo? Śmierć ma moc, śmierć ma władzę. Chrystus zmartwychwstał nie tylko dla siebie, ale dla ciebie, jeżeli Jemu uwierzysz. Pomyśl i przyznaj się przed sobą, przed Bogiem. Czego boisz się najbardziej? Czego boisz się najbardziej? Trudności mogą być i lustrem, i oknem. Albo lustrem, albo oknem. Jeżeli przyglądamy się sobie, i im więcej przyglądamy się sobie tylko w lustrze, to widzimy problemy, widzimy słabości. Widzimy upływający czas, widzimy niemoc. Jeżeli jesteś szczery i patrzysz do lustra uczciwie, widzisz, jak to wszystko szybko mija, widzisz słabości. Ale jeżeli spojrzysz na problemy spojrzysz jakby przez okno, zobaczysz coś więcej, zobaczysz perspektywę, zobaczysz Jezusa, który przeszedł na drugą stronę. W tym momencie zawsze widzę te sceny z Narni, kiedy przechodzą przez te drzwi, które wydają się być całkiem zwykłe, stojące nigdzie, można powiedzieć. Tak? I przechodzą, wydaje się być tylko jakby na drugą stronę fizycznie, ale są w innej rzeczywistości. Kiedy spojrzysz na Jezusa, to wyjrzysz właśnie przez to okno. Dostrzeżesz rzeczywistość, która nie przemija. Dostrzeżesz rzeczywistość, której złodzieje nie ukradną, której żadne rzeczy nie zniszczą, nie zepsują, która nie zmarnieje jak wszystko inne na tej ziemi. Pracujemy, harujemy, mówię, bo jesteśmy młodzi i chcemy doścignąć nasze marzenia. Widzimy kamienie, które są przed nami. Muszę tylko to zrobić i jeszcze tylko to. Ale te kamienie rosną, rosną i stają się coraz cięższe. Dopóki nie zobaczysz Jezusa, dopóki nie spojrzysz przez problemy swoje właśnie na zmartwychwstałego Jezusa. Pusty krzyż, pusty grób. Pewnego wiosennego dnia ojciec i syn podróżowali samochodem. Nagle przez okno wpadła bzycząca pszczoła. Dla niektórych brzmi to przyjemnie i fajnie, ale jeżeli ktoś jest bardzo uczulony na jad pszczoły, to brzmi śmiertelnie niebezpiecznie. Panicznie wtedy się zachowuje. I tak właśnie zachowywał się ten syn, ponieważ był uczulony na jad pszczół. Widząc zachowanie syna, ojciec wyciągnął szybko rękę i złapał pszczołę. Za chwilę wypuścił ją. Syn znowu się przestraszył, znowu panikował. Mówi, spokojnie, synu. Pokazał jeszcze raz rękę. Mówi, zobacz, tu jest żądło, ona już ci nic nie zrobi. Ten pusty grób, to jest tak jak ta wyciągnięta dłoń ojca. Spokojnie, żądło śmierci już ci nic nie zrobi. Ostatnia pusta rzecz to ta szata, czy prześcieradło. Po rozmowie anioła z kobietami one natychmiast pobiegły powiedzieć o wszystkim uczniom. Piotr i Jan zaczynają swój wyścig do grobu, pamiętamy? Tylko oni biegli. I Jan, oczywiście młodszy, szybciej dobiega do grobu. Przybiega pierwszy, ale zatrzymuje się u wejścia. Tylko Piotr odważa się na to, żeby wejść do środka, do grobu. Kobiety mówiły prawdę. To jest prawda. Nie ma Jezusa. Stwierdzają fakt. I widzą na jednym miejscu jakby puste te szaty, odłożone na osobne miejsce. Jeżeli ktoś go ukradł, to dlaczego zostawił prześcieradła? Po co brać tak zmasakrowane ciało w ręce? Nie robi się takich rzeczy. Ale tylko mówią, jest puste. Czy Piotr od razu uwierzył? Nie. Piotr, jak czytamy właśnie, szedł dalej i zastanawiał się. Nie mógł tego pojąć. Jan, jemu to wystarczyło. Od razu uwierzył i ucieszył się. A on od razu uwierzył. To były różne reakcje w tym momencie przy grobie. Ale wyobrażam sobie też to, że zostaje tam właśnie Maria, Maria Magdalena. Oni szczególnie wszystkie Ewangelie wspominają. Bo były też inne kobiety, ale o Marii Magdalenie szczególnie wspominają. Piotr i Jan zobaczyli, co mieli zobaczyć, mówią, to co, idziemy, wracamy. Nie wiem, o czym rozmawiają. Może pytają się, Mario, idziesz z nami? Mówi, nie, jeszcze zostanę. Po co? Nikt nie zadaje jej tego pytania, ale zostaje. Po prostu zostaje przy tym grobie. Maria jednak, właśnie Maria, zostaje i o niej czytamy te słowa, że patrzy do grobu i widzi tych dwóch aniołów. Znowu z nią jest rozmowa. Za chwilę odwraca się do tyłu, czuje, że ktoś tam jest. Myśli, że to ogrodnik. A to kto jest? To jest Jezus. To jest Jezus. Mówi, Mario, nie płacz. I mówi o tym, że jeszcze się nacieszymy. On mówi, jeszcze mnie nie obejmuj, ale to chodzi o to, że jeszcze się nacieszymy. Jeszcze będę z wami. Spokojnie. Ale teraz idź i powiedz moim uczniom, mój ojciec i ich ojciec, mój Bóg i wasz Bóg. I każe jej, prosi ją, żeby ona przekazała tą dobrą nowinę. Ale to, co chcę powiedzieć, to bardzo ważne. Ten moment z Marią. Dziwny, trudny do wytłumaczenia. Ale właśnie ma to sens, kiedy wszystko wydaje się walić w twoim życiu. Niektórzy przychodzą, rzeczywiście stwierdzają, o fajnie, halleluja, i idą. Ale Maria zostaje. Maria zostaje, Maria trwa dalej. I właśnie jej, nie innym, właśnie jej najpierw objawia się Jezus. Czy masz też takie pragnienie w sercu, żeby zostać? Żeby zostać. Żeby pomimo trudności trwać. Pomimo, wydaje się, że to wszystko jest stracone, wydaje się, że to wszystko nie ma sensu, zostaję. Będę kochał swoją żonę, będę kochała swojego męża, będę okazywał mądrą miłość swoim dzieciom. Zrobię, co trzeba. Będę się modlił. Będę dalej służył Bogu. Będę to robił. Nawet jeżeli wszystko wydaje się być skończone, jeżeli wszystko wydaje się być bez sensu. Pusty krzyż, pusty grób, puste szaty, puste prześcieradło. Każda z tych rzeczy zawiera obietnicę dla nas. Przebaczenia grzechów, zmartwychwstania, a ta ostatnia mówi o społeczności. Ponieważ kiedy mówi, nie obejmuj mnie jeszcze teraz, mówi, mamy czas na to. Jeszcze przez 40 dni z nimi siadał, jadł, rozmawiał, mówił do nich. Nie potrzebował starych szat. Nie cierpiał z powodu tego, co przed chwilą się wydarzyło. Miał już nowe ciało. To ciało miało wszystkie znaki jego normalnego i tej normalnej osoby, którą był. Rozpoznawali go. Chociaż był inny, ale go rozpoznawali. Był z nimi. Społeczność. Coś, czego tak bardzo pragniemy. Nawet jeżeli mówimy, nie potrzebuję nikogo. Sam sobie dam radę. Tak naprawdę potrzebujemy społeczności. Jezus mówi, ja chcę, żebyś miał ze mną społeczność. I on to ofiaruje. Przez 40 dni jeszcze spotyka się z nimi, ale potem daje nam swojego świętego ducha. Krzyż nie mógł go powstrzymać. Grób nie mógł go zatrzymać. Szaty do trumny zbędne się stały, bo to Jezus żywy i cały. Siedzieli z Nim teraz, jedli i się śmiali. Wszyscy Go rozpoznawali, bo wszyscy Go kochali. Czy Ty znasz Jezusa? Nie pytam, czy wiesz o Nim. Tak jak znamy Wałęsę, znamy papieża w jakiś sposób, ale na pewno nikt nie zna z nas ich raczej osobiście. Chodzi o taką właśnie znajomość Jezusa. On jest żywy i to On stoi u drzwi Twoich i kołacze. I On mówi, dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Jeżeli wydaje nam się czasami, jutro zdecyduję, kiedyś podejmę decyzję, żeby bardziej zbliżyć się do Jezusa. Pomyślę o tym. A może ktoś myśli, ja już dawno mam za sobą wszystkie obrządki. Ja już tam spokojnie mogę sobie siedzieć. Nie. Jest bój o wiarę, toczy się nieustannie. Bój o to, kto będzie królował w Twoim życiu, kto będzie miał pierwsze słowo. Jezus udowodnił, że ma prawo do Twojego życia i że ma coś najwspanialszego, co może Tobie dać. Ale czy Ty to weźmiesz? Czy zechcesz Go poznać? Czy zechcesz wejść w tą relację? On dzisiaj woła. Jeszcze dzisiaj wciąż woła. Janowi wystarczyło to, co zobaczył. Piotr i Tomasz wątpili. Myśleli, że to bajki im opowiadają. Tak jest napisane wprost. Ale Maria została przy grobie. Ale właśnie jej ukazał się Jezus. Nie ma sensu użalać się nad sobą. Nie ma sensu użalać się nad złem tego świata. To się wkrótce skończy. Marzę o tym. Marzę, nie mogę się doczekać. Kiedy wreszcie będę otoczony ludźmi, którzy... Nie będzie przekleństw. Nie będzie krytyki. Nie będzie oszczerstw. Wyobrażacie sobie to? Nie będzie żadnego oszustwa. Nie będzie żadnej rywalizacji głupiej. Nie będzie tego. Nie będzie podejrzeń. Wyobrażacie sobie to miejsce? Ja tęsknię za tym. Tęsknię za tym. Myślę o tym. Modlę się. Jezu, przyjdź. Jezu, przyjdź. Czy to jest też moją i Twoją modlitwą? Jezus zwyciężył. To zwycięstwo może być też Twoim. Powstańmy do modlitwy. Zapraszam wszystkich do modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.